各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Добрый вечер, school practitioners. Przedstawiliśmy już wszystkie praktyki, jakie planowaliśmy przedstawić na tym odosobnieniu. Oczywiście nie wyczerpuje to zakresu wszystkich metod praktyki w Chan, ale wyczerpuje ten zakres, który był planowany na to odosobnienie. Mimo to dokonamy jeszcze raz przeglądu tych metod praktyki. Jest to ważne, ponieważ mimo iż zostało one już przedstawione, zawsze istnieje jakaś przestrzeń na potencjalnie popełnione błędy w stosowaniu, rozumieniu i stosowaniu tych metod praktyki. Może się zawsze zdarzyć, że jakoś niewłaściwie je będziemy stosować w wyniku jakiegoś ich niezrozumienia, albo warto się zająć też takimi szczególnymi aspektami tych praktyk, ponieważ jak powiedzieliśmy, każda z tych przedstawionych metod ma jakiś szczególny aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, wykorzystując go. W związku z tym teraz jeszcze raz dokonamy przeglądu tych metod. Więc przypomnijmy pewną sprawę, o której już mówiliśmy. Mianowicie, zanim przystąpimy do stosowania którejkolwiek z tych metod praktyki, powinniśmy upewnić się, że mamy rozluźnione ciało i rozluźniony umysł. Również w trakcie stosowania danej metody powinniśmy utrzymywać to rozluźnienie ciała i umysłu. Ponadto, jeżeli zdarzy się jakaś sytuacja, zauważymy, że jakaś sytuacja spowodowała to, że jakieś napięcia się pojawiają w ciele, umyśle, wówczas również należy jakoś na to zareagować odpowiednio. Znaleźć jakiś sposób, czy posługując się właśnie tą metodą, aby rozluźnić napięcia. To jest kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o stosowanie metody praktyki. Kolejna ważna sprawa to, aby stosując jakąkolwiek metodę praktyki, nie mieć takiego dążącego umysłu, poszukującego, a mianowicie dążącego do jakiegoś lepszego stanu, do tego, aby jakoś lepiej czy głębiej praktykować. Jeżeli nasz umysł ma takie nastawienie, takie poszukujące, dążące podczas stosowania metody, wówczas niejako cały czas jest wychylony w przyszłość, jest w przyszłości, albo cały czas czeka na coś, co się pojawi w przyszłości, oczekuje czegoś, spodziewa się czegoś, czegoś lepszego niż to, co jest teraz. Jeżeli tak jest, to jeżeli cały czas w taki sposób jakby dążymy do tego lepszego stanu, lepszej praktyki, wówczas nigdy nie jesteśmy w stanie być naprawdę tu i teraz z tym aktualnym stanem ciała i umysłu podczas stosowania metody praktyki. I można powiedzieć, że wtedy nasz umysł jest w takim stanie bardzo powierzchownym, bardzo grubym, nie jest wystarczająco subtelny. I stanowi to sporą przeszkodę w praktyce, ponieważ wtedy w takim mało wysubtelnionym stanie, kiedy nie jesteśmy przy tym, co jest teraz, tylko cały czas się czegoś spodziewamy, dążymy, czegoś pragniemy, to nie tylko nie jest niemożliwe, żeby osiągnąć ten jakiś upragniony stan, albo czasem chcemy wrócić do jakiegoś stanu, jakiegoś doświadczenia, którego doznaliśmy wcześniej. Nie tylko nie osiągamy tego stanu, ale też nie czynimy żadnych postępów. Tak naprawdę, oczekując tej przyszłości, jakichś postępów, nie robimy ich, nie posuwamy się do przodu. I w porządku jest jakby ogólnie chcieć robić postępy w praktyce, chcieć dobrze praktykować, ale chodzi o to, żeby nie utrzymywać takiego stanu umysłu ciągle dążącego, ciągle pragnącego tego. To jest duża przeszkoda i chociaż teoretycznie wszyscy o tym wiemy, rozumiemy tę zasadę, jest ona dosyć jasna, to z chwilą, kiedy siadamy i rozpoczynamy praktykę, rozpoczynamy stosowanie metody, na ogół automatycznie jakoś wpadamy w ten nawyk właśnie szukania czegoś lepszego niż to, co jest, jakiegoś udoskonalania tego, co jest, czy spodziewania się, czy dążenia do tego. Także to jest ważna kwestia, aby nie utrzymywać takiego dążącego umysłu. Jeżeli to robimy, to efekty mogą być takie, że doznamy rozczarowania, będziemy rozczarowani, ponieważ nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego, co chcemy, albo pojawią się wątpliwości, czy wątpienie, ale wątpienie nie w sensie wielkiego wątpienia, takiego, o którym mówiliśmy przy zgłębianiu, czy zapytywaniu, tylko takie wątpienie dotyczące metody praktyki, dotyczące w ogóle być może sensu praktyki. Także to jest ważna kwestia, aby unikać takiego stanu dążącego i ciągle poszukującego czegoś lepszego. Poza takim wychyleniem umysłu w przyszłość, z umysłem czekającym na coś w przyszłości, dążącym do czegoś, możemy mieć też umysł tkwiący w przeszłości. Możemy gdzieś utrzymywać w pamięci różne doświadczenia z przeszłości, coś czego, różne rzeczy, których doświadczyliśmy w toku praktyki. Mogą to być jakieś dobre doświadczenia, które oceniamy jako dobre i w związku z tym chcielibyśmy je przeżyć jeszcze raz albo odtworzyć je. Mogą to być jakieś tak zwane złe doświadczenia. Coś, co się wydarzyło w toku praktyki, czego nie chcemy, co oceniamy negatywnie. I mimo iż to już minęło i mimo iż jakoś przyjmujemy, że może się to jeszcze raz wydarzyć, niemniej gdzieś głębiej w zakamarkach naszego umysłu może się czaić jakiś lęk przed tego rodzaju doświadczeniami, który jakby cały czas gdzieś niesiemy w sobie, pamiętamy o tym. Jeżeli tak jest, to ten umysł, który jako albo cały czas dąży do czegoś w przyszłości, ma na coś nadzieję, albo niesie coś, czy pamięta coś, co było w przeszłości, niesie te wspomnienia, czy pozytywne, czy negatywne. Można powiedzieć, że taki umysł cały czas miota się między przeszłością a przyszłością, ale nigdy nie jest tu i teraz, w chwili obecnej. Mimo iż staramy się stosować praktykę, teoretycznie stosować praktykę tu i teraz, w chwili bieżącej, to w gruncie rzeczy nie jesteśmy zaangażowani w tę praktykę w chwili bieżącej, tylko cały czas ten umysł gdzieś błąka się właśnie w jakimś innym czasie. Wybiega w przyszłość albo zagłębia się, tkwi w przeszłości. Jeżeli tak jest, to oczywiście nie sposób uczynić jakichkolwiek postępów w praktyce, ponieważ nie jesteśmy, nie stosujemy tak naprawdę tej praktyki w chwili bieżącej. I jedynym w zasadzie, czyli jest to, można powiedzieć, problem polegający na pewnym nastawieniu, na pewnej postawie. W związku z tym, żeby to zmienić, trzeba po prostu zmienić swoje nastawienie, jakoś skorygować to nastawienie. Czyli w istocie trzeba faktycznie stosować metodę tu i teraz, w chwili bieżącej. A to wiąże się z taką, z wykorzystaniem, zaakceptowaniem i wykorzystaniem tego stanu ciała i umysłu, który aktualnie w chwili bieżącej mamy, w którym jesteśmy. Chodzi o rozpoznanie, jaki to jest stan ciała i umysłu, zaakceptowanie go i wykorzystanie właśnie tych uwarunkowań, które nam są niejako dane w chwili bieżącej, do praktyki, do stosować metodę właśnie w tych uwarunkowaniach bieżących, bez poszukiwania jakichś innych, czy oczekiwania, czy nadziei na coś innego, bez prób wykreowania jakiegoś innego stanu, bez ciągnięcia ze sobą jakichś obaw, wspomnień dotyczących jakichś przeszłych, czy to pozytywnych, czy negatywnych doświadczeń. Tylko wtedy, jeżeli naprawdę jesteśmy zaangażowani w praktykę, w stosowanie metody na bieżąco, w chwili obecnej, w teraźniejszości, ta praktyka może jakoś rzeczywiście przynosić jakieś efekty i możemy jakieś robić postępy. Jeżeli nie oczekujemy niczego, jeśli nie czekamy też, że coś się wydarzy, że wreszcie jakoś zauważymy jakieś postępy, że coś się zmieni w tej praktyce, tylko angażujemy się w stosowanie metody bez wybiegania umysłem gdzieś poza chwilę bieżącą. Jeżeli nasz umysł nieustannie jest w ruchu, jakoś wychylając się w przyszłość, szukając jakichś przyszłych doświadczeń, których pragniemy, ewentualnie zagłębia się w przeszłość, w przeszłości, w jakichś wspomnieniach dotyczących jakichś przeszłych doświadczeń, pozytywnych czy negatywnych, to powiedzieliśmy, nie jest obecny w chwili bieżącej. I wtedy w gruncie rzeczy nie jesteśmy w stanie właściwie stosować praktyki. Tak naprawdę wtedy nie stosujemy praktyki, tylko rozniecamy różne złudne myśli, wyobrażenia, jakieś obrazy związane właśnie z tą aktywnością umysłu, z tymi oczekiwaniami, czy wspomnieniami, czy obawami. Jeżeli tak jest, jeżeli nie stosujemy tak naprawdę metody wtedy, to nie dość, że nie robimy żadnych postępów w praktyce, ale dodatkowo sami tworzymy przeszkody w tej praktyce. W ten sposób, że rozniecamy różne myśli, wyobrażenia i ponieważ albo czegoś bardzo chcemy, pragniemy, dążymy do jakichś stanów, czy to jakichś, których spodziewamy się w przyszłości jako efektów praktyki, czy to jakichś przeszłych doświadczeń, które pamiętamy, to umysł wtedy w sposób, można powiedzieć, naturalny jakby ciąży ku takim doświadczeniom, a w zasadzie nawet nie ku tym doświadczeniom, tylko ku wyobrażeniom na temat tych doświadczeń. Mianowicie umysł wtedy niejako kreuje aż bardzo chce, albo z kolei, jeżeli to są negatywne doświadczenia, bardzo się obawia jakichś doświadczeń, żeby się nie powtórzyły, to zaczyna niejako kreować, wyobrażać sobie te doświadczenia czy te stany. I wtedy w pewnym momencie, ponieważ te wyobrażenia, te złudne jakieś wyobrażenia zaczynają bardzo przypominać ten pożądany albo niepożądany stan, umysł zaczyna, wpada w taką pułapkę, że zaczyna uważać te wyobrażenia za rzeczywistość. Sam je tworzy, sam je kreuje, po czym niejako wierzy w to, że to jest rzeczywistość. I dotyczy to zarówno jakichś pozytywnych doświadczeń, do których dążymy, albo chcemy je odtworzyć, czy to negatywnych jakichś, których się obawiamy, i wtedy ta obawa powoduje, że niejako to wspomnienie staje się bardzo żywe, nabiera takich realnych kształtów i w pewnej chwili jakoś mamy wrażenie, że rzeczywiście to doświadczenie się niejako materializuje, że jest rzeczywiste. Ale jeżeli tak robimy, to jeżeli tak się dzieje, a na ogół tak się dzieje jakby bez udziału nawet naszej woli, to znaczy nieświadomie, to no, to, do czego dochodzimy, to jakieś złudne doświadczenia. Nie świadczy to ani o postępach w praktyce, nie są to jakieś realne doświadczenia, ani nawet te negatywne doświadczenia, czy coś, czego się obawiamy, czego nie chcemy, ale jakby niejako w wyobraźni kreujemy to i zaczynamy w to wierzyć, że to jest realne, to też jakby jest złudne. I sami w ten sposób tworzymy przeszkody w swojej praktyce. Także to, co jest ważne, to żeby tutaj zdawać sobie sprawę z takiego niebezpieczeństwa, takiej działalności umysłu, aktywności polegającej na kreowaniu, na tym, że wyobraźnia kreuje różne stany czy doświadczenia, czy jakieś odczucia i zaczyna wierzyć w ich realność, co może być dużą przeszkodą w naszej praktyce. Więc dobrze jest wiedzieć o tym, że coś takiego się może dziać i wystrzegać się tego. Więc te rzeczy, o których tutaj do tej pory mówiliśmy, są to pewne sprawy, których należy unikać podczas praktyki, podczas stosowania metody. I dotyczy to również metody rozluźniania ciała. Mianowicie, jak o tym już mówiliśmy, kiedy stosujemy metodę rozluźniania ciała, to chodzi o to, aby faktycznie rozluźniać ciało, nie wykorzystując do tego wyobraźni, nie wyobrażając sobie, że to ciało jest rozluźnione w myślach, nie wizualizując tego, tylko faktycznie wczuwać się we wrażenia płynące z ciała i rozluźniać. Jeżeli robimy to krok po kroku, stopniowo, to przechodzić od jednej partii ciała do drugiej, wczuwać się w to, w jakim jest stanie, jakie wrażenia stamtąd dopływają, i rozluźniać tę partię ciała, potem przechodzić do następnej. Czyli chodzi o takie bezpośrednie doświadczanie, a nie zaprzęganie tego wyobraźni, myśli czy wizualizowanie tego rozluźnienia. Podobnie, jak już o tym mówiliśmy, kiedy stosujemy to takie stopniowe podejście, kiedy niejako skanujemy, dokonujemy przeglądu całego ciała i stopniowo je rozluźniamy, to nie należy się zatrzymywać na żadnych wybranych partiach ciała czy na jakichś wybranych wrażeniach. Ponieważ kiedy dokonujemy takiego przeglądu, to mogą być miejsca, które jakoś czujemy wyraźniej, mniej wyraźnie w niektórych partiach ciała wrażenia, mogą być jakieś silniejsze, jakiś ból, niewygoda na przykład, czy inne wrażenia. I tego rodzaju wrażenia, czy te miejsca ciała, w których je czujemy, mogą jakoś bardziej przyciągać naszą uwagę i może być skłonne, żeby się zatrzymywać jakby właśnie na tych partiach ciała, czy na tych wrażeniach. Ale w tej metodzie chodzi o to, aby właśnie nie robić tego, tylko przychodzić stopniowo i rozluźniać całe ciało, ponieważ celem jest rozluźnienie całego ciała i jakby świadomość całego rozluźnionego ciała, bez wyróżniania jakichś poszczególnych wrażeń czy poszczególnych partii ciała. Także powtórzmy tutaj w tej metodzie rozluźniania. Ważne jest to, żeby faktycznie doświadczać wrażeń płynących z ciała, nie wyobrażać sobie ich, nie wizualizować. Z drugiej strony nie wyodrębniać żadnych, nie zatrzymywać się uwagą na jakichś wybranych częściach ciała czy wrażeniach, tylko przechodzić krok po kroku, rozluźniać i dochodzić do takiego całościowego poczucia czy świadomości całego rozluźnionego ciała. To jest kilka kwestii, o których dobrze jest pamiętać, stosując tę metodę rozluźniania. Podobnie, jeżeli chodzi o metodę cichej iluminacji, należy mieć na uwadze podobną zasadę, jakiej mieliśmy do tej pory. Mianowicie chodzi o to, żeby podczas stosowania tej metody nie wyobrażać sobie różnych rzeczy, różnych złudnych stanów. Nie posługiwać się wyobraźnią czy myśleniem. Ponieważ czasem jest skłonność taka, że siedzimy i zamiast faktycznie stosować metodę, by rzeczywiście iluminować, rozświetlać rozluźnione ciało i wyciszać umysł, siedzimy i mówimy: o, tak, teraz to jest iluminacja, albo teraz właśnie to jest ten stan ciszy, albo teraz doszedłem do stanu zjednoczenia ciała i umysłu. Ale jeżeli tak robimy, to w gruncie rzeczy nie jest to poprawne stosowanie metody cichej iluminacji. Ponieważ czym jest iluminacja? Iluminacja jest po prostu świadomością całości siedzącego, rozluźnionego ciała. Czym jest cisza? Cisza jest po prostu nie uleganiem, jest tym, że umysł nie świadomy tego całego rozluźnionego ciała nie jest przez żadne wrażenia poruszany, czyli nic nie wytrąca go z równowagi, żadne wrażenia z ciała, żadne przypadkowe myśli, uczucia itd. Jak wspomnieliśmy, cicha iluminacja to po prostu naturalny sposób działania, czy funkcjonowania umysłu. Nie jest to coś sztucznie wytworzonego. Po prostu w sposób naturalny umysł jest świadomy i nie jest wytrącany z równowagi przez to, czego doświadcza, czego jest świadomy. To jest właśnie naturalny stan cichej iluminacji. Cokolwiek więcej, co dodajemy do tego stanu, właśnie wyobrażając sobie, czy dążąc do jakiegoś szczególnego stanu, jakiegoś szczególnego doświadczenia, czy wyobrażając sobie, to jest tylko gra wyobraźni i coś by zbędnego, coś dodanego do tego naturalnego stanu. Są to tylko, można powiedzieć, pewne jakieś takie marzenia, jakby marzenie na jawie, czy złudne wyobrażenia. Także tutaj zasada jest podobna, aby nie dążyć do jakichś szczególnych stanów, nie kreować ich, nie wyobrażać sobie ich, tylko faktycznie stosować metodę chwili bieżącej, być świadomym tego stanu ciała i umysłu, jaki akurat jest, i pozwalać, aby umysł był jakoś odciągany, czy pociągany w te, czy we w te, czy wytrącany z równowagi przez to, czego jest świadomy. Jest to ogarnianie, rozluźnianie ciała, uświadamianie sobie całości tego ciała bez wyróżniania jakichś partii czy jakichś szczególnych doświadczeń, tylko takie całościowe uświadamianie sobie tego stanu bez ulegania jakimkolwiek wpływom, czyli przebywanie w stanie ciszy i spokoju. Także to są też kwestie, które należy, o tych należy pamiętać przy stosowaniu akurat konkretnie metody cichej eliminacji. Jeżeli chodzi o metodę samego siedzenia, to tutaj ważne jest, aby mieć taką dużą klarowność umysłu, żeby jasno uświadamiać sobie siedzące ciało i umysł i jednocześnie jasno sobie zdawać sprawę z pojawiania się i zanikania wszelkich przypadkowych, błądzących myśli. A więc powinniśmy być jasno, klarownie świadomi tego, że takie myśli się pojawiają i również tego, że zanikają, że przemijają. Przy czym tutaj jest, ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze, aby, ponieważ ten stan klarowności jest dosyć silny, powinien być dosyć silny, trzeba uważać na to, żeby nie przerodziło się to w takie analizowanie naszego stanu umysłu, czy analizowanie tych pojawiających się myśli. Ponieważ jeżeli zaczniemy analizować to, co jest w polu świadomości, te myśli, to w gruncie rzeczy jesteśmy pociągani przez te myśli, podążamy za nimi i wtedy tracimy tą klarowność. A więc pierwsza rzecz, jakiej należy unikać, to być świadomym, mieć jasną świadomość tego, co się dzieje, ale nie analizować tego. Druga rzecz, której należy unikać, to uciekanie od tych myśli albo unikanie tych myśli. Jest to częsta skłonność osób, które praktykują właśnie samo siedzenie, tę metodę, podejście samego siedzenia. Po prostu chcą, albo uciekają od myśli, które się pojawiają, albo chcąc w ogóle ich uniknąć, niejako kierują się jakby do środka, do wewnątrz, starając się uciec od, czy uniknąć w ogóle tych myśli, i niejako zapadają się w siebie. I wtedy stopniowo zagłębiają się w taki stan nieświadomości czy niepamięci. I w gruncie rzeczy wtedy, w miarę jak te przypadkowe, błądzące myśli opadają, coraz bardziej się wyciszają, uspokajają, stan umysłu czy ta klarowność również zaczyna słabnąć, niejako zapadać się tak samo jak te błądzące myśli, aż do takiego stanu zupełnej niepamięci czy nieświadomości, kiedy umysł się niejako zapada sam w siebie i przestajemy być czegokolwiek świadomi. Jest to taki stan, można powiedzieć, ciemności czy otępienia. A więc i wtedy zamiast niejako rozwijać tę klarowność, czy utrzymywać ją, stopniowo ją tracimy. Tak więc tego też należy unikać. I chodzi o to, że w tej metodzie, w tym podejściu samego siedzenia powinno być na odwrót. To znaczy, kiedy cokolwiek się pojawia w polu świadomości, jesteśmy tego jasno świadomi, nie unikamy tego, ani nie wdajemy się w to. I w miarę jak utrzymujemy tą klarowność i stopniowo te wszystkie wrażenia w polu świadomości, myśli, różne odczucia opadają, słabną, nasza klarowność powinna być jeszcze bardziej intensywna, jeszcze większa. Zamiast jako słabnąć i żeby umysł nie zapadał się w siebie, nie zanurzał się w jakąś taką ciemność. Także to, na to trzeba zwrócić uwagę, ponieważ przy tej metodzie właśnie jest taka skłonność, aby unikać tych wszystkich wrażeń czy myśli, które pojawiają się w umyśle, uciekanie od nich albo wdawanie się w nie. Więc tutaj chodzi o to, aby utrzymywać klarowność, pozwalać tym wszystkim wrażeniom się wyciszać, ale nie tracić świadomości. Jeżeli chodzi o metodę oddechu, to tutaj chodzi o to, aby po pierwsze nie starać się jakoś na siłę, czy za szybko wykrywać, odszukiwać ten oddech, a po drugie nie starać się kontrolować, jakoś sterować oddechem. Czasem jest tendencja, aby kiedy rozpoczynamy tę praktykę stosowania tej metody, to jakby od razu staramy się wskoczyć ten oddech, jakoś go szybko wyszukać, od razu przejść do stosowania tej metody, liczenia oddechów. Ale jeżeli tak robimy, wówczas ten oddech jakby nie rozluźniając wcześniej odpowiednio ciała i umysłu, to ten oddech najprawdopodobniej będzie nieregularny. I wtedy, jakby jeżeli tak jest, jest nienaturalny, regularny, staramy się go jakoś uregulować, staramy się go jakoś skontrolować, co jest kolejnym błędem. Także tutaj chodzi o to, aby po prostu starać się rozluźniać ciało i umysł i nie śpiesząc się w pewnym momencie, by spróbować wyczuć ten oddech, ale nie przychodzić od razu do liczenia, tylko po prostu wyczuć ten oddech taki, jaki jest, pozwolić, aby był naturalny, po prostu zobaczyć, jaki jest jego rytm, wyczuć, jaki jest jego rytm. I kiedy rzeczywiście jesteśmy rozluźnieni i ten rytm wyczujemy, wtedy można przejść do liczenia, czyli do stosowania jakby samej metody. Także to są też kwestie podobne do wcześniej wymienionych, o których dobrze jest pamiętać, aby stopniowo, nie śpiesząc się, wchodzić w tę metodę i nie starać się niczego robić na siłę, nie kontrolować, tylko pozwolić, aby oddech był naturalny i taki oddech liczyć. Teraz jeżeli chodzi o metodę recytacji imienia Buddy albo recytacji Hua Tou, to należy unikać kilku rzeczy. Po pierwsze, należy unikać takiego siłowego podejścia do stosowania tych praktyk. Czyli nie robić tego forsownie. Może być taka skłonność, ponieważ może nam się wydawać, że musimy za wszelką cenę uniknąć unikać pojawiania się przypadkowych myśli i w związku z tym może być taka skłonność, żeby już na siłę jakby utrzymywać czyli tę recytację. Więc takiego siłowego podejścia należy unikać. Po drugie, należy unikać, wystrzegać się takiego wyobrażenia czy przekonania, że im więcej będziemy recytować, tym lepiej. Więcej w sensie, że bardzo szybko recytujemy, czy imię Buddy, czy Hwato, i wtedy recytujemy szybko, czyli jakby więcej, ale zaciera się klarowność tej recytacji, tego imienia Buddy, czy Hwato. Tutaj nie jest ważna szybkość recytacji, czy ilość wyrecytowanych Hwato, czy imion Buddy, czy powtórzeń imienia Buddy, tylko jakość tej recytacji. Chodzi o to, żeby za każdym razem, kiedy wyrecytujemy imię Buddy czy Hwato, żeby to Hwato czy imię Buddy było klarowne, żebyśmy byli wyraźnie świadomi tego, co recytujemy. I kolejna rzecz, tutaj należy się wystrzegać w związku z oddechem. Mianowicie chodzi o to, żeby nie łączyć, nie kojarzyć praktyki z oddechem, z praktyką Hwato, czy z praktyką właśnie recytacji imienia Buddy. Oczywiście może być tak, że zaczynamy od praktyki z oddechem i potem od niej przechodzimy do recytacji imienia Buddy albo do recytacji Hwato. Ale jeżeli tak zrobimy, to należy niejako zupełnie zapomnieć o praktyce oddechu, nie kontynuować praktyki oddechu i w żaden sposób nie wiązać, nie łączyć jej z tą nową praktyką, ponieważ one nie mają ze sobą żadnego związku. Oczywiście możemy nadal być świadomi oddychania, tego, że oddychamy, ale jakby nacisk kładziony jest na recytację. Już nie zwracamy szczególnej uwagi na samo oddychanie, nie próbujemy jakoś łączyć tych praktyk. I jeszcze jedna rzecz, o której już wspominaliśmy, którą przypomnimy, mianowicie kiedy recytujemy Hwato, chodzi o to, żeby nie śpieszyć się z przechodzeniem do zapytywania Hwato. Dopiero wtedy, kiedy w wyniku recytacji umysł będzie wystarczająco stabilny, wyciszony, uspokojony, ta recytacja będzie stabilna, dopiero wówczas można przejść do zapytywania Hwato. Chodzi o to, żeby nie przyspieszać tego procesu, ponieważ wtedy jakby też napotkamy trudności i praktyka nie będzie postępować do przodu.